Ale to prawda, że pan chował flaszkę w trzewiach Lenina?
A, bo akurat się mieściła.
Zapraszam was na dobry przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze.
Dzień dobry, panie Zygmuncie.
Dzień dobry.
Witam serdecznie w dobrym przelocie. Legenda telewizji lat 90. i 2000 przede wszystkim, ale też i radia i różnych innych takich medialnych historii, także bardzo się cieszę, że pan przyszedł.
Dziękuję, panie Mateuszu, za zaproszenie.
I mam nadzieję, że będziemy mieli dobry przelot. Zaprosiłem pana z wielu różnych powodów, bo też jestem ciekaw tej historii, pańskiego doświadczenia i pańskich przemyśleń na temat i branży, i życia, i trochę refleksji, i perspektywy. Ale na początek chciałem się dowiedzieć o pewną historię związaną z panem. O co chodzi z fasolką kiełkującą w uchu?
Nie w uchu, w nosie.
W nosie? Okej. Okay.
Nie, to jest historia z dzieciństwa. Troszkę śmieszna, troszkę straszna. Dzieci lubią eksperymentować. Ja oczywiście eksperymentować też lubiłem. Inne dzieci wsadzały fasolkę do słoiczka, żeby zakiełkowała. Ja wpadłem na genialny pomysł, że może się fasolka do nosa zmieści. I zmieściła się. Tylko nie było jak wyjąć.
O nie!
I no, bałem się po prostu przyznać do tego. Wchodziłem z tą fasolką kilka dni, a ona znalazła sobie tam bardzo dobre warunki rozwoju. Najpierw napęczniała, ten nos mnie zaczął boleć i urósł, a potem pojawił się zielony kiełek. I z nosa zaczął mi wyrastać zielony kiełek. Dopiero mama zauważyła, że coś się dzieje, że coś nie tak. Więc musiałem się przyznać do tej głupoty, którą zrobiłem. No i trzeba było pojechać do chirurga. To nie było takie proste. Tam trzeba było pociąć skalpelem i powolutku, powolutku tę fasolkę, która rosła w dwóch kierunkach, bo ona z jednej strony kiełek na zewnątrz wypuściła, ale korzonek zaczęła wypuszczać do środka. Czuła się tam świetnie. Historia dobrze się skończyła, ale myślę, że to każdy w dzieciństwie miał jakieś takie przypadki i takie różne dziwne pomysły, które w większości na szczęście dobrze się kończyły.
O wow, to nie aż tak się tak rozbudowanej historii to się nie spodziewałem. To niesamowite. Ale to z pana był w takim razie taki żywy dzieciak chyba, co? Taki, co to...
No ciekawy życia, tak, tak, tak. Ja w ogóle w bardzo fajnym miejscu się wychowywałem, dlatego że urodziłem się na przedmieściach Warszawy, na Zaciszu. Mnóstwo zieleni dookoła, mnóstwo pól, łąk, las niedaleko. W zasadzie nie było takich urządzeń dla dzieciaków jak dzisiaj, że są boiska zorganizowane, że są hale sportowe. Myśmy sobie organizowali tak naprawdę wszystko sami. Sami zbudowaliśmy sobie stadion lekkoatletyczny, gdzie była bieżnia, gdzie były skocznie, skocznia w dal, skocznia wzwyż. Organizowaliśmy jakieś olimpiady, oczywiście piłka nożna, oczywiście wyścigi rowerów, bieganie, to cały czas był taki aktywny. Ja nie wyobrażałem sobie siedzenia w domu. W domu trzeba było oczywiście coś zjeść i odrobić lekcje. Do tego głównie, no i przespać się, do tego głównie służył dom, a tak naprawdę to cały czas spędzaliśmy na zewnątrz, bawiąc się, uprawiając sport, bawiąc się w sport, ganiając. I to jest chyba ta wielka różnica między tym, co jest dziś, a tym, co było kiedyś, bo kiedyś było tak, że nas trudno było zagonić do domu. Teraz jest trudno dzieciaki wygonić na zewnątrz.
Tak,
niestety.
To były te czasy, kiedy dostawało się szlaban na wychodzenie z domu, a nie na komputer.
Tak, dokładnie, dokładnie tak. To jest ta ogromna różnica i w sumie to nie jest dobrze, że tak się dzieje. To nie jest dobrze, no ale czasy są takie, trochę też pandemia spowodowała, że dzieciaki siedzą w domu, że bardziej to życie przeniosło się w sferę wirtualną, w sferę internetu i bardziej dzieciaki i one to wszystko bardzo przeżywają, tak? Kiedyś sport, wyładowanie się fizyczne, rozładowanie różnych pięć problemów, to wszystko działo się poprzez sport, poprzez zabawę. W tej chwili, no niestety, czasy takie są, jakie są, ale dlatego staram się propagować, dzieciaki kierować w stronę sportu. Od wielu lat jestem związany z siatkówką.
Tak, no jest pan w klubie, prezesem, tak?
Tak. I mogę AWF. Się pochwalić, że w tej chwili w naszym niewielkim młodzieżowym klubie trenuję ponad 160 dziewczynek. I z tego jestem bardzo dumny, bo w tym małym zakresie, w jakim możemy działać, udało się 160 dzieciaków zachęcić do uprawiania sportu. Czy z tych dziewczynek będą kiedyś wielkie zawodniczki, reprezentantki kraju, to nie ma większego znaczenia. Ważne, że uprawiają sport, że ruszają się, że są zdrowsze i być może są również przykładem dla innych dzieciaków.
Tak, bo w ogóle sport ma też fantastyczny wpływ na tę sferę umysłową, nie tylko na ciało. Nie? Właśnie tak jak pan mówi, czyli rozładowanie napięcia jakiegoś emocjonalnego też często. Także super, że pan to robi i to rozumiem, że na podstawie tych doświadczeń z tymi dziewczynkami trenującymi ma pan takie porównanie i taki kontrast pomiędzy tym, jak to dzieciństwo wyglądało kiedyś, a jak teraz, że one są, nie wiem, bardziej skupione na tych social mediach, też myślę, że sfera tej dziecięcej psychiatrii i psychologii jest taka bardziej zagrożona w dzisiejszych czasach. Nie?
No mówię, kiedyś to wszystko było bardziej naturalne i oczywiste i ruch był czymś oczywistym. W tej chwili jest tak, że rodzice, jeśli nawet mają 200-300 metrów do szkoły, to dowożą dziecko samochodem, tak?
Bo niebezpiecznie, tak? Czy dlaczego? Nie,
no to jest pytanie, tak? Dlaczego? Dlatego, że trochę boją się o te dzieciaki, boją się na pewno, pozbawiając dzieci samodzielności. Tak. To jest też
takiej
niedobrze.
Sprawczości, prawda?
Poza tym te 200-300 metrów naprawdę można przejść na nogach, dojechać rowerem. Kiedyś to było oczywiste i jasne, ba, że nie było tylu samochodów i w ogóle samochód to był jakiś wielki luksus. Ale nie wiem, gdyby ktoś w moich czasach, mówię o dzieciach, był dowożony przez rodzica samochodem do szkoły, to byłby pośmiewiskiem. To wszyscy by z niego bekę mieli, nabijali się, że co ty, kaleka jesteś? Co ty, nóg nie masz? Co ty, chodzić nie potrafisz? Nie masz roweru nawet? Muszą cię samochodem podwozić? Człowieku, to inwalidów podwożą. No, takie by były reakcje. Dziś w kompleksy wpadają dzieci, których rodzice nie podwożą. Jak to? No przecież i jeszcze jest ważna marka samochodu, tak? Czym się podwozi?
Tak, zmienił się trochę system wartości, ale zastanawiam się, dlaczego ludzie się boją na przykład te dzieci tak puścić trochę bardziej samodzielnie, dać im więcej swobody?
Nie wiem, prawdę powiedziawszy. Oczywiście ja myślę, że poniekąd duży wpływ na tę sytuację mają media.
Też tak właśnie się zastanawiałem nad tym, że przekaz medialny, ten newsowy sprawia, że mamy wrażenie, że świat jest dużo bardziej niebezpieczny niż kiedyś, nie? Mimo, że nie jest paradoksalnie.
Tak. Statystyki pewnie tego by nie potwierdzały, ale ponieważ jesteśmy atakowani ze wszystkich stron informacjami o tym, że wypadek, no bo to jest fajny news, tak? Że był wypadek, że coś się działo, że porwanie, że ktoś zaginął, że ktoś komuś zrobił krzywdę. Jesteśmy atakowani tym ze wszystkich stron. W związku z czym, i poniekąd to rozumiem, rodzice się boją, bo skoro jest tyle zła dookoła, to mojemu dziecku się też może coś złego przytrafić. Jakby staliśmy się generalnie wobec siebie chyba bardzo nieufni. I nie jesteśmy otwarci na drugiego człowieka. Myślę, że media mają ogromny wpływ na to, jak ta sytuacja wygląda.
Tak, tutaj się absolutnie zgadzam, bo jak sobie to obserwuję, to też mam takie wnioski, że ta, po pierwsze, negatywna wiadomość zawsze jest mocniejsza, ma większy ładunek emocjonalny, więc bardziej do nas trafia. Ale gdzie widziałem nawet statystyki na temat dotyczące porwań dzieci z lat 90. i teraz? Jest drastyczna różnica na niekorzyść lat 90. A to były te czasy, kiedy nie mieliśmy ogrodzonych osiedli luksusowych, jakichś takich, gdzie po prostu się nie da dostać i się puszczało sześciolatka przed blok na osiedle i on sobie siedział sam w piaskownicy.
Zgadza się i myślę, że powinniśmy te informacje, które do nas docierają, filtrować i popatrzeć nie poprzez pryzmat internetu, telewizji, prasy, czegokolwiek, tylko popatrzeć na to, co tak naprawdę dookoła nas się dzieje, tak? Kim są nasi sąsiedzi, kim są koledzy, koleżanki, dzieciaków, zobaczyć ten świat realny, a nie świat przefiltrowany przez media i sprzedawany w ten sposób, żeby się dobrze sprzedawał. A tak jak pan powiedział, negatywna informacja jest dużo mocniejsza niż informacja pozytywna, bo co to kogo obchodzi, że dobrze się dzieje, tak? Informacja jest dobra wtedy, kiedy padnie zdanie, że niedźwiedź zastrzelił myśliwego, tak? A nie odwrotnie.
Dokładnie. A to też chyba jest związane po prostu z naturą ludzką, że robimy się pewnie bardziej czujni. Tak, ale nie dajmy
się zwariować. Mm. Nie kupujmy w ciemno tego, co sprzedają nam media. Mm-hmm. Myślę, tutaj przechodzimy na takie bardzo poważne tematy. Myślę, że to, co dzieje się w Rosji, to jest w ogromnej mierze skutek działań propagandowych. Działań medialnych.
Tak, ma pan na myśli to, że społeczeństwo popiera wojnę.
Ludzie wierzą w bajki, w zmyślone historie, w kłamstwa, dlatego że nie filtrują tego, nie analizują, nie myślą własnym rozumem, tylko myślą rozumem mediów. Ale w Polsce też tak się dzieje, bo propaganda uprawiana przez tak zwaną publiczną telewizję, która nie jest publiczna, myślę, że też robi swoje. I generalnie jestem przerażony tym, jak bardzo staliśmy się mało wrażliwi na skandaliczne kiedyś wydawałoby się rzeczy. Te fakty z codziennego życia, te afery, te skandale, które kiedyś powodowałyby, że nie wiem, minister podałby się do dymisji, czy wyrzucono by go z rządu, nie robią na nikim wrażenia, bo następna afera przykrywa tę aferę, która zdarzyła się przed chwilą. Trochę się do tego przyzwyczailiśmy, nie wiem, trochę staliśmy się obojętni, a to bardzo niedobrze.
Ja mam wrażenie, że ta granica po prostu była bardzo sprytnie, sukcesywnie przesuwana. I to jest trochę jak z emocjami, że jeśli mamy gwiazdę, która gra na kontrowersji, to żeby podbijać swoją popularność, za każdym razem musi te granice przesuwać trochę dalej i pokazać trochę więcej, nie? Nie wiem, aż się rozbierze. I tutaj trochę mam wrażenie, że społeczeństwo nie wierzyło, że to może pójść dalej, a szło za każdym razem coraz dalej.
Tak, tak, tak. I mówię, jakoś przestaliśmy reagować na rzeczy, które są skandaliczne, które są nie do przyjęcia, które w normalnym, ja wiem, czy jest jakiś normalny, ale w ramach tego, co nazywa się normą demokratyczną, jest nie do przyjęcia. Większość ludzi przymyka oko i mówi, no widocznie tak musi być. Nie, tak nie musi być. I trzeba się nie zgadzać i trzeba protestować.
Myślę, że właśnie też istotnym elementem są tutaj social media, bo trochę one odbierają nam możliwość konfrontowania swoich opinii, bo gdzieś tam o wszystkim można podyskutować. I mam wrażenie, że przez to, jak działają algorytmy i że one nam podsuwają konkretne rzeczy, które my lubimy, my klikamy, my oglądamy, nas tylko interesują, to nagle tworzy nam się trochę bańka, która pokazuje, że wszyscy myślą dookoła tak samo.
Tak, 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 tak. I trzeba próbować wyjść poza tę bańkę, popatrzeć na wiele spraw, włączyć własne myślenie. Tyle.
Tylko jak to zrobić? Bo z badań wynika, że przekonanych nie da się odprzekonać, nie da się przekonać, albo jest bardzo trudno przekonać ich do innej wizji świata. Czyli jeśli ktoś popiera, powiedzmy, te dwa takie skrajne, spolaryzowane obozy, to jedni nie przekonają drugich ich wzajemnie.
Wie pan, ja myślę rzecz w tym, żeby tak naprawdę były różne źródła informacji. Bo jeśli jest tak, a są takie, być może nawet w większości miejsca w Polsce, gdzie odbiera się tylko telewizję publiczną i słucha się publicznego radia. I ten przekaz jest jednostronny. Ten przekaz jest bardzo często kłamliwy, przekręcony, zakłamany. Ale tak naprawdę nie ma drugiego źródła. Zresztą to pierwsze źródło mówi, że tamte źródło kłamie. W związku z tym w ogóle nie warto ich słuchać. I tak naprawdę wiele osób nawet nie próbuje skonfrontować jednej strony z drugą stroną. Tak.
To nie są źli ludzie, którzy mają złe zamiary. To są normalni Polacy, którzy po prostu są odcięci od innego przekazu.
Nie? Ależ tak. Nie, no, byłem przerażony wypowiedzią z Białegostoku starszej pani, emerytki, która powiedziała, że Tuska trzeba powiesić.
To dla TVP3 chyba było takie.
To nie zostało wyemitowane, ale znalazło się gdzieś
w internecie.
W internecie.
Ja też tak.
To był materiał robiony przez TVP Info. Boże drogi, kto przekazał tyle nienawiści tej starszej pani, że ona jest w stanie wypowiedzieć coś takiego? Ile jadu trzeba nasączyć do umysłu takiej osoby, żeby ona powiedziała, że trzeba kogoś zabić, a resztę powywieszać? To jest niewiarygodne. To jest z gruntu rzeczy pewnie dobra sąsiadka. Uczciwa kobieta, do kościoła chodzi, rodzina, wszystko fajnie. Jest w stanie powiedzieć, że kogoś trzeba zabić, bo ktoś jej o tym powiedział. Ktoś jej nawciskał do umysłu takich bzdur, tyle jadu, że ona mówi, przekazuje to zdanie jako swoje.
To strach, myślę, bardzo duży w niej, jakiś taki wewnętrzny lęk o to, co się dzieje. Też mam wrażenie, że swego rodzaju manipulacja i budowanie takiej narracji wrogości wobec drugiej strony, to jest mocno narracja oparta na strachu, na wywoływaniu jakiejś obawy, lęku przed tym, że ktoś tam zrobi krzywdę, ktoś tam coś zabierze.
Tak, nie. Ona została przekonana, że Tusk jest Niemcem, że Tusk jest przyjacielem Putina, że nie daj Boże, jak dojdzie do władzy, to zabierze jej wszystko łącznie z emeryturą i zrobi jej krzywdę. Ktoś ją o tym przekonał. Ktoś jej taką wizję świata przekazał. I to jest ogromna wina, ogromny grzech tych mediów, które sączą jad.
No dobrze, ale z drugiej strony, ja przynajmniej sam jestem osobiście bardzo rozczarowany opozycją i tym, że ona nie umie wykorzystać tego wszystkiego na swoją korzyść, powiedzmy, nie umie postawić pewnej tamy, nie umie powiedzieć stop, ludzie, zobaczcie, jak to wygląda, że to jest wszystko takie trochę nieudolne, że się potrafią spóźnić na głosowanie, że nie mają jakiegoś jednolitego frontu.
Absolutnie.
I rozumiem ludzi, którzy twierdzą, że my nie mamy alternatywy, nie?
Nie ma tak, że nie mamy alternatywy. Mówię, podstawą jest włączenie własnego myślenia i spoglądanie do różnych źródeł przekazu. Oczywiście opozycja robi błędy, oczywiście zdarzają się różne historie, no ale przecież cały ten potężny aparat państwa pracuje na jedną stronę.
Tak.
Nie ma instytucji niezależnych tak naprawdę. Wszystko zostało opanowane. Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, który jest pośmiewiskiem. Ta instytucja została sprowadzona do dna, do mułu, do zera. Udało się zniszczyć niezależne, podstawowe instytucje tego państwa. Przejąć je, przekręcić, zrobić tak, żeby działały na naszą rzecz. Kurczę, strasznie poważne tematy.
Tak,
mówmy
w tego, ale no,
o czymś luźnym.
Ale skoro taki mamy przelot, to czemu nie? Też mnie to smuci i tak się zastanawiam, bo pan ma i doświadczenie w newsach, i też w rozrywce, i się zastanawiam, czy to, o czym teraz rozmawiamy, to jest właśnie powód albo jeden z powodów, dla których pan odszedł od newsów na rzecz rozrywki?
Ja w newsach byłem dosyć krótko, to znaczy pracowałem w radiu w Sygnałach Dnia i to była poranna taka audycja newsowa. W latach 90. to były
Wiadomości. W 95 roku.
Tak, 95-96 rok. Generalnie w tej formule czułem się kiepsko, mimo że zostałem wyrzucony właściwie z dnia na dzień z tych newsowych historii, to uważam, że dobrze się stało, bo...
A, bo pana zwolnili, tak?
Tak. To wtedy...
Ale to coś pan tam nabroił?
Nie, pojawiła się ekipa tak zwanych pampersów w telewizji, nie wiem, czy pan pamięta.
Nie.
To była połowa lat 90. takich radykałów prawicowych i coś im tak nie za bardzo pasowało.
A, bo to... Były czasy AWS-u? Nie, to 97 rok to AWS.
No, to były te czasy. Okay. To były te czasy, tak. Aha. tak. I coś tak nie za bardzo im pasowałem do...
za dużo pana, tego, w panu liberała.
Tak. I mnie wyrzucili. Oczywiście zawsze jest tak, że jak człowieka skądś wyrzucają, czy traci się miejsce, to w pierwszym momencie jest cholera, dlaczego? Przecież dobry byłem, a potem po jakimś czasie przychodzi refleksja, okej, tak pewnie było dobrze, tak powinno się stać. Podobne wrażenie miałem wtedy, bo ja zaczynałem w ogóle w radiu, w redakcji sportowej.
Tak.
I
jak do Zimocha pan pije teraz, że
tak,
jak,
tak. I wtedy też...
Nie dostał pan etatu, bo Tomasz Zimoch go dostał.
Bo Tomasz Zimoch dostał ten etat, na który ja bardzo liczyłem. I też w pewnym momencie był błąd, cholera, dlaczego? No, bierze jakiegoś kołka z Łodzi zamiast mnie, świetnego dziennikarza. A potem okazało się, że to była świetna decyzja Bogdana Tuszyńskiego, świetnego dziennikarza radiowego, sportowego, że no, Tomek Zimoch jest absolutnie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym sprawozdawcą sportowym. I absolutnie dobra decyzja była taka, że odszedłem od dość wąskiej specjalizacji, jaką jest sport, do komentowania czy funkcjonowania we wszystkich dziedzinach. Mm-hmm.
Tak, ciekawi mnie ten początek pańskiej drogi, bo jak sobie trochę poczytałem, trochę też pana posłuchałem, to dla mnie to jest taki dziennikarski rock'n'roll, te historie, jak to pan z imprezy prosto na sygnały dnia przychodził. Jak to się działo? Albo z Hasimem, tak?
Jak
można Hasim. Było pić w radiu?
No to są takie śmieszne historyjki. Takim poletkiem doświadczalnym wówczas w sygnałach dnia była pierwsza godzina, która trwała od 4 do 5. To jest w ogóle nieludzki czas, nieludzka pora. Nikt tam nie chciał robić. Nawet redakcja rolna nie chciała o tej porze, bo twierdziła, że dla rolników to jest za wcześnie. I oni zaczynali swoje programy od godziny 5. No i Aleksander Tarnawski, szef 4,5 roku, sygnał dnia, lata z radiem, wpadł na pomysł, że to będzie takie poletko doświadczalne dla młodych ludzi, którzy zaczynają pracę w radiu. No i audycja rozpoczynała się o 4 rano, a to były jeszcze czasy takie no, na wpół studenckie, w związku z czym imprezowało się nieźle i bardzo często zdarzało się, że właściwie prosto z imprezy na wpół do 4 do radia, bo musiałem być wcześniej, to w środek nocy tak naprawdę, żeby przygotować kawę, herbatę, przygotować studio, materiały do tego, żeby któryś z kolegów, starszych kolegów mógł tę audycję rozpocząć. I tak trzeba było przez miesiąc robić.
A, okej, czyli pan nie miał takiej sytuacji, że wchodzi pan na antenę i zaciąga się do
Zygmunt Heizer. Nie, to nie do pomyślenia było. Natomiast no, to były takie sytuacje, gdzie...
Studio pan zachuchał trochę.
Nie, to aż tak strasznie nie było. Natomiast to system był taki, że po prostu praktykowało się, tak, zaczynając od robienia herbaty. Poprzez wszystkie kolejne jakby etapy nauki dziennikarstwa. I to była taka dobra, praktyczna szkoła dziennikarstwa radiowego.
Mm-hmm. No tak, to jest w ogóle wstawanie rano o tych porach, to tak. Jest straszne. Też mi się zdarzało, miałem kiedyś dyżury w telewizji newsowej właśnie od 4 rano.
Tak? Możemy sobie podać rękę. Ja opanowałem bardzo trudną sztukę zasypiania w różnych miejscach i na określony czas. Ponieważ sypiałem bardzo nieregularnie, to na przykład potrafiłem zasnąć w tramwaju na 4 przystanki.
I potrafił pan to wyliczyć?
Ja się programowałem, słowo daję, i potrafiłem na 4 przystanki zasnąć, na czwartym się obudzić. Chociaż raz zdarzyła mi się taka dość niespodziewana i zaskakująca i niezbyt sympatyczna wtedy sytuacja. Mianowicie ówczesnej narzeczonej była pierwsza wizyta w domu u mamy. Mama obiad przygotowała. No i narzeczona i mama wyszły na chwilę do kuchni tam, nie wiem, żeby przygotować drugie danie i ja usnąłem przy stole.
Jak?
No między zupą a drugim daniem.
Ale świadomie podjął pan taką decyzję, że mam 3 minuty.
Nie, one wyszły, coś tam przygotowywały to drugie danie, po zupce byliśmy, mnie się zrobiło tak błogo, siedzieliśmy sobie tak jak tutaj, mniej więcej w fotelu. Wróciłem, znaczy ja zasnąłem, one wróciły, ja śpię, więc po cichutku dały mi się wyspać. Drugie danie było mniej więcej za 2 godziny.
O nie!
Tak też się zdarzało.
Okej, okay. Ale co w sumie dobrze świadczy o kobiecie, bo się tak zadbała o pana i zaopiekowała.
Nie, z pełnym zrozumieniem afery nie było. Także, okej.
Okay. A to jak się tego nauczyć? Bo ja zawsze chciałem, a mnie się zdarza raczej, albo trudno mi się usypia, a jak już zasnę w autobusie, to 2 razy wylądowałem na lotnisku, na Okęciu. W sensie, dojechałem raz, mówię, o nie, koniec. Dojechałem na drugi koniec trasy, na Gocław, i z Gocławia wróciłem na Okęcie. I już wtedy stanąłem przy drzwiach, bo mówię, no nie dojadę do domu.
Nie, jakby okoliczności zmuszały do tego, żeby jakoś sobie radzić, jakoś trochę tego snu łapać w każdych możliwych sytuacjach. W tej chwili absolutnie to nie wchodzi w grę, tak, klatka lecą.
Teraz to taka godzinna drzemka w środku dnia.
Tak, ale to nie dałoby się zrobić, a człowiek był młody.
Taki Navy Seals pan trochę był, nie? Ze snajperką w ręku po prostu pan zasypie, ale czujny cały czas. Tak, kurczę, tak. To niesamowite. Jak to było z tą historią też a propos delegacji zagranicznych w polskim, to było w polskim radiu, tak?
Tak.
Polskie radio to lata 80.
Radio, w ogóle lata 90., 80., 90., to nie da się ukryć, że spożywało się dużo alkoholu. Mhm. Zdarzało się również w pracy przy okazji imienin, urodzin, a świętowało się różne okoliczności. Zawsze, no często się coś zdarzało. W związku z czym dyrekcja Polskiego Radia doszła do wniosku, że tak nie może być. I generalnie wyszło takie zarządzenie, że alkoholu w Polskim Radiu nie spożywamy i że strażnicy mają prawo kontrolować, wchodzić do redakcji, sprawdzać, czy nie ma konsumpcji, poza jednym wyjątkiem. Mianowicie, jeśli redakcję odwiedza delegacja zagraniczna, wówczas można koniaczkiem, jakąś lampką alkoholu poczęstować delegację zagraniczną i razem z delegacją zagraniczną spożyć kieliszek lub 2. No więc natychmiast wykorzystaliśmy tę sytuację i jak była okoliczność typu właśnie urodziny, imieniny, jakaś inna okazja, ponieważ 2 piętra wyżej były redakcje zagraniczne, była również redakcja arabska w Polskim Radiu. W redakcji arabskiej pracował Hasin. Hasin, który jako muzułmanin nie spożywał alkoholu, ale miał za to swój paszport, libański bodajże. I wtedy, kiedy trzeba było urządzić małą imprezkę, zapraszaliśmy Hasina, robiliśmy mu herbatkę. Koniecznie musiał mieć paszport ze sobą. Robiliśmy mu herbatkę, sadzaliśmy go przy drzwiach. Jak wpadał strażnik, to jest delegacja zagraniczna, Hasin, pokaż paszport. Hasin wyjmował paszport i był spokój. Oczywiście nie mówimy tam o jakichś pijaństwach i tak dalej, ale tam...
Towarzysko,
tak. No, tak,
ale
tak.
To prawda, że pan chował flaszkę w trzewiach Lenina?
A, bo akurat się mieściła. Do tego, nie wiem, jakiś taki...
Próbuję sobie to wyobrazić, jak to jest figurka. Nie,
jakiś taki zabytek był jeszcze chyba z lat 50. gdzieś tam w szafie taki postument Lenina był. I ktoś tam kiedyś zajrzał do środka, o kurde, pusty jest. Patrzcie, flaszka się zmieści. I postument Lenina służył jako przykrywka. Pół litrówka wchodziła idealnie.
To dobra i sprytna kryjówka, bo sobie myślę, że przecież w latach 80. czy za PRL-u to nikt by przecież nie bezcześcił tego Lenina i nie podejrzewał.
Dokładnie tak, że w tym przypadku Lenin zrobił dobrą robotę.
Genialnie. To tak jeszcze a propos pańskiej kariery, bo takim myślę kluczowym momentem też był program Idź na Całość. Mm-hmm. O ile wiem, to też miało gigantyczną oglądalność, 10 milionów widzów, tak?
Tak.
Czyli coś, co jest w ogóle niewyobrażalne w dzisiejszej telewizji, nawet właściwie przy meczach piłkarskiej reprezentacji, a wtedy wiem, że ten program przebił wiadomości, tak, czyli serwis newsowy.
To rzeczywiście było tak, że myśmy w ciągu kilku miesięcy, bo wystartowaliśmy 7 chyba września 97, gdzieś tam w okolicach grudnia, stycznia oglądalność sięgnęła 10 milionów. Hmm. I to rzeczywiście był gigant. Troszkę oczywiście sytuacja była inna, bo nie było tylu stacji telewizyjnych, nie było takiego zróżnicowania, nie było VOD, nie było Netflixa i tak dalej, ale mimo wszystko wynik był imponujący. Wyznacznikiem oglądalności wtedy były wiadomości, a przede wszystkim prognoza pogody. A ponieważ byliśmy w tym samym czasie na początku nadawania Idź na Całość, co wiadomości i prognoza pogody, w pewnym momencie przeskoczyliśmy oglądalnością prognozę pogody, co było absolutnie niewyobrażalne. A ponieważ wcześniej właśnie prowadziłem to główne wydanie wiadomości, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to na Placu Powstańców, bo stamtąd nadawało się, chyba nadal
cały czas nadaje się, tak,
te programy wiadomości informacyjne. Idź na Całość się nazywało Zemsta Heizera. To też taka chyba nietypowa historia, że gość, który czytał główne wydanie programu informacyjnego, nagle znajduje się w programie rozrywkowym, który konkuruje i jest w tym samym czasie nadawany, co wcześniejszy program, który prowadził. Ale to takie meandry w moim życiu zawodowym.
Aha. A i tam ciekawi ludzie też przychodzili, bo oni się przebierali i wariowali. Co to była za publiczność, powiedzmy? Ona była jakoś dobierana w castingu, czy...?
Nie, to było tak, że tam publiczność się zgłaszała, trzeba było odczekać swoje. Jednorazowo na widowni mogło zasiąść około 300 osób. Także w sumie no, kilkaset tysięcy osób się przewinęło przez ten... Kilkaset? Nie, przesadziłem.
No, kilkadziesiąt, pewnie tak.
Kilkadziesiąt tysięcy osób na pewno przewinęło się przez ten program. Trzeba było się zgłosić, odczekać swoje. Na początku pierwsze emisje programu wyglądały tak, że ludzie przychodzili normalnie ubrani, ale ponieważ był to program licencyjny, importowany ze Stanów Zjednoczonych, ale poprzez Niemcy. I w programie niemieckim nadawanym już wcześniej niektórzy się przebierali, głównie w stroje ludowe, jakieś bawarskie, te skórzane spodnie tam. I prowadzący dosyć często wybierał tych przebranych. I w pewnym momencie widocznie ktoś oglądał te wersje amerykańskie, niemieckie, wpadł na pomysł, a przebiorę się. Producent zauważył, że ktoś tam, a zobacz, jest fajnie przebrany gość. Zabierz go, weź go do gry. No i tak się stało i potem widzowie, aha, skoro wybiera tych przebranych, to trzeba się przebierać. No i wszyscy zaczęli się przebierać, naprawdę panoptykum. Kogo tam nie było, czego tam nie było, Boże drogi, jedna pani się przebrała za samotną wyspę z łabędziem na głowie. Dziwne rzeczy, a śmiesznie też wyglądała szatnia, ta przebieralnia. Kiedyś po programie wszedłem do pomieszczenia, w którym ludzie się przygotowywali przed wejściem i to wyglądało jak pole bitwy pod Grunwaldem Po. Czego tam nie było, jakieś fragmenty garderoby, jakieś pióra, słoma, siano, do sprzątania było tyle.
Niesamowite, to genialne. A bo też widzowie mogą nie wiedzieć, na czym program polegał. Były trzy bramki, o ile pamiętam. Bo
jeszcze... To znaczy, program był dosyć prosty, polegał na podejmowaniu decyzji. Wybierasz to albo to.
No i właśnie, czy pan wiedział, co jest w danej bramce?
Na ogół nie wiedziałem. Nie bardzo chciałem wiedzieć. Czasami dowiadywałem się, bo przechodziłem przez scenografię i gdzieś tam zauważyłem. Bywały sytuacje, w których wiedziałem, ale to rzadko.
Okej, okay, no bo pana rola trochę w tym programie polegała na tym, żeby ich odwieźć od jednej bramki, przekonać do drugiej albo odwrotnie, nie? Mm-hmm. Więc tak się zastanawiam, czy nie było nacisków producenckich, że przeoszczędzimy na tym samochodzie, proszę wcisnąć im pralkę.
Nie, to z tym wciskaniem to każdy podejmował decyzje indywidualnie tak naprawdę. Ja tylko starałem się wzbudzać wątpliwości. Mm-hmm. Czasami odwodzić trochę od decyzji poprzez pieniądze, tak? Bo ja również oferowałem, okej, okay, masz, nie wiem, bramkę, masz pudełko, masz coś tam, ale to ja ci zapłacę za to. Mhm. I czasami się targowaliśmy ostro. To, czego zazdrościłem prowadzącemu niemiecki program, to była właśnie ta kasa. Bo on miał kieszeń wypchaną, wtedy jeszcze były marki zachodnie niemieckie, i on miał kieszeń wypchaną tymi markami. Niestety mój producent nie był tak rozrzutny i nie dawał mi tyle kasy. Ja marzyłem sobie, żeby kiedyś mieć tyle tej kasy, ile miał Jörg Dreger, bo on wyciągał taki plik tych marek tego. Okej, to kupuję, daję ci 1000. Nie, 1000 nie, okej. 2000 i tymi tysiącami Mareka to naprawdę było dużo pieniędzy.
No i to tak działa na wyobraźni, przestał. Sobie podejrzewam, nie? Że jak kładzie, tak. A też pan powiedział takie zdanie, że podstawą dobrej telewizji są emocje, więc...
Dokładnie tak.
Ta gotówka tak. Tego, no to mhm. wywoływało te emocje.
Przykładem tego, jak te emocje fantastycznie działają, był program, w którym postawiliśmy w finale, bo finałem były te trzy bramki, o których pan wspomina, postawiliśmy trzy samochody. I finał polegał na tym, że ktoś wybierał sobie bramkę numer jeden i ja wtedy odsłaniałem bramki niewybrane. I gość, nie wiem, wybrał bramkę numer jeden, mówię, okej, to pokażę ci, czego nie wybrałeś, czego nie wygrasz, czego na pewno nie dostaniesz. Odsłaniałem bramkę numer trzy. Odsłaniamy trójkę i tam stoi samochód. Więc nie, samochód. Będę miał ząbka, koniec świata. No dobra, nie wybrałeś bramki numer dwa. Odsłaniamy drugi samochód. Nie, no to już jest drama. I to jest ten dołek emocjonalny. I widać, wszyscy widzą załamanego, skopanego gościa, który stwierdził, że dokonał złego wyboru, bo trzeba było wziąć tą trójkę albo tą dwójkę. No i odsłaniamy wreszcie bramkę numer jeden, którą on wybrał, odsłania się bramka, a tam najdroższy samochód stoi. I to jest clue dobrych programów. Kiedy emocjonalnie z kompletnego dołka nagle jest taki wybuch radości, nagle jest taka euforia. To był chyba jeden z lepszych numerów i jeden z lepszych programów, jakie prowadziłem. Ten moment zaskoczenia, radości, euforii, wyjścia z tego dołka emocjonalnego.
I to też genialne emocje, myślę, dla pana, tak, wiedząc, co się zaraz wydarzy, nie? Tak, czuł pan taką ekscytację?
Tak. Ten moment oczekiwania, no. taka muzyczka jeszcze leciała w tle i ten moment, kiedy ta bramka się otwiera i gość nie wierzy i jest w szoku. Super, mhm. super. To był piękny moment.
A to był program na żywo, czy nie? Bo nie pamiętam. Chyba nie był, nie? To wszystko było nagrywane. No właśnie, a co pan woli? Programy na żywo, czy w ogóle występy na żywo, czy nagrywane?
To zależy. Programy na żywo wymagają dobrego przygotowania. Nie zawsze wszystko się udaje, wiadomo, w programie na żywo. Są formaty, które wymagają nagrania, które wymagają popracowania później, opracowania tego programu. Także to zależy. Programy na żywo mają ten plus, że raz się zdarzyło i mamy to z głowy. Nawet tak. jeśli są jakieś drobne pomyłki, wpadki, okej, okay, to jest program na żywo.
Nie ma rzeźbienia, nie? A jest trochę tak, że mam wrażenie, że w programach, które się nagrywa i robi się duble, więc dajesz sobie te granice błędu, to wychodzi gorzej. Zróbmy lepiej.
Myślę, że programom na żywo zawsze towarzyszy taka większa koncentracja. Wiesz, że masz to do zrobienia raz, nic nie poprawisz, nic nie zrobisz lepiej i myślę, że ta koncentracja jest większa.
No i ma pan też doświadczenie w programach na żywo, w prowadzeniu eventów. Przez lata, zdaje się, pan prowadził Lato z Radiem, tak?
Tak, tak.
I tutaj piję do pewnej historii związanej z pańską żoną, Dorotą, że ona była finalistką tego konkursu Miss Lata z Radiem. Mm-hmm. Pan był prowadzącym. No i przygruchał sobie pan tę finalistkę.
No poniekąd tak się zdarzyło, chociaż później okazało się, że to finalistka sobie przygruchała pana redaktora.
A, czyli panu się wydawało, że to pan ją poderwał, a to pani Dorota poderwała pana.
Wszystko zaczęło się, jak się później dowiedziałem od tego, że Dorota słuchała Lata z radiem, sobie tam hasając po ogródeczku w czasie wakacji i spodobał jej się głos. I tak naprawdę od tego się zaczęło. I moja żona zgłosiła się do konkursu tylko dlatego, żeby poznać właściciela głosu. Tak, tak. Ale to dowiedziałem się później. Spotkaliśmy się w studiu radiowym, a właściwie przed studiem radiowym. Klatka Słowicza, to studio się nazywało. No i tam pierwsze spotkanie, pierwsze rozmowy, a potem szybko poleciało.
No i właśnie, czyli ona bardziej tutaj jakieś stwarzała warunki, no bo pan prowadzi, prezentuje, ona tutaj wchodzi pewnie w pięknej sukni albo tak, w bikini, tak. Więc pan cieszy oczy. No i jak tam, nie wiem, co
nie,
tam?
Nie, mnie się wydawało, że to mnie Dorota wpadła mocno w oko. Okazało się, że całą akcję zaplanowała. A z kobietami tak jest.
Niesamowite. A jakim był pan podrywaczem? Bo ja mam wrażenie, że z pana to był kawał amanta, ale takiego z eleganckim sznytem, takiego szarmanckiego.
Więc ja byłem kawalerem z odzysku tak naprawdę, dlatego że ja dosyć wcześnie ożeniłem się i dosyć wcześnie rozwiodłem się w 79 roku. Już byłem po rozwodzie.
Czyli miał pan 25 lat.
Tak, miałem, tak, tak, 25 lat. Miałem 3-letnią córkę i potem był taki dosyć trudny okres dla mnie znalezienia się w zupełnie innej sytuacji i też poniekąd poszukiwania, tak, co będzie dalej, poszukiwania tej drugiej połówki, no, które się skończyły tak, jak się skończyły w 84 roku ślubem z Dorotą.
Tak, to piękna, romantyczna historia, a ten poprzedni epizod myślę też trudny dla pana i taki...
Każde rozstanie jest porażką, bez względu na to, jak to traktujemy. To znaczy, że coś się nie udało, tak? I rzeczywiście pewnie ta pierwsza młodzieńcza, licealna miłość nie była czymś na tyle trwałym, co przetrwałoby różne historie i po prostu się nie udało. I to jest zawsze porażka i to jest zawsze taki ciemny moment w życiu.
Tak sobie myślę, że to musiałoby być bardzo trudne dla pana też emocjonalnie z tego względu, że pańska była żona wyjechała do Szwecji razem z córką, prawda? Tak. A to były takie czasy, że pan chyba nie mógł paszportu nawet dostać.
No to był rok 80, potem stan wojenny. Ja rzeczywiście wtedy nie mogłem dostać paszportu, nie mogłem odwiedzać córki dosyć długo, no ale jakoś tam po wielu perypetiach udało się. Jesteśmy w dobrym kontakcie do dziś, odwiedzamy się. Świetnie się rozumiemy, także myślę, że z obu stron, myślę o mojej córce, wygląda to fajnie. Mamy dobre relacje od wielu, wielu lat.
To wspaniale. A w jakim języku rozmawiacie? Boję się ona po polsku?
Trochę po polsku, trochę po angielsku. Głównie po polsku, natomiast z wnukami rozmawiam po angielsku. Tak? Okay. Dlatego, że oni w zasadzie nie mają możliwości używania języka polskiego. W domu się mówi po szwedzku, ale świetnie mówiłem po angielsku, więc po angielsku sobie dajemy radę. To nie ma większego znaczenia.
A tak z perspektywy już tych doświadczeń i późniejszych z żoną Dorotą, jak pan patrzy na siebie, to jakim był pan rodzicem i jakim pan jest rodzicem?
Ja myślę, ja w tej chwili jestem bardziej dziadkiem.
No właśnie. I czy jest pan lepszym dziadkiem, czy rodzicem?
Zdecydowanie dziadkiem, zdecydowanie dziadkiem. Ja ogromnie... No ale tak to było, tak to się ułożyło. Praca zawodowa, wyjazdy, mnóstwo rzeczy na głowie i tak naprawdę żałuję wielu momentów, których nie spędziłem ze swoimi dziećmi. Bo Dorota, jak wyjeżdżała z dzieciakami na wakacje, to często bywało tak, że oni wyjeżdżali, nie wiem, na 2 tygodnie, na miesiąc. Mnie się udawało tam na kilka dni gdzieś do Łeby dojechać po to, żeby parę dni pobyć, a potem znowu w trasę, znowu do pracy. Bardzo tego żałuję, ale to... No mówię, trochę szukam usprawiedliwienia dla siebie, to takie czasy i tak to wyglądało. Zawsze starałem się być autorytetem w domu, zresztą tak było, bo jak były jakieś tam sporne kwestie między żoną a dzieciakami, to zawsze byłem instancją odwoławczą. Przyjdzie tata i ci wytłumaczy. To prawda, ale i to jest też, myślę, przekaz dla rodziców, dla młodych rodziców. Kochani, to się zdarza raz w życiu. Raz w życiu dziecko wypowiada tata, mama. Raz w życiu pisze po raz pierwszy tata, mama, uczy się literek. Przegapicie ten moment, to się nie wróci.
Okej, to jest, myślę, bardzo ważne i niesamowite, że pan to mówi, człowiek z wielką karierą, z wielkimi sukcesami. Podejrzewam, że masa ludzi pracujących dzisiaj w mediach i będąca 20-30 lat młodsza od pana sobie myśli, chciałbym mieć te sukcesy, chciałbym mieć tę oglądalność, ten podziw, to uznanie, pieniądze i ten sukces. A pan mówi, bardzo tego żałuję.
Nie. Sukces jest zawsze czymś okupiony, zawsze jest coś za coś i niewątpliwie ten czas, który poświęcałem na pracę zawodową, był czasem straconym dla mnie, dla moich dzieciaków, dla mojej rodziny. To była cena, bardzo wysoka cena, którą było, trzeba było, trzeba, nie wiem, tak się zdarzyło, tak się ułożyło. Ale mówię, żałuję tego czasu, który się nie wróci, niestety.
A myśli pan, że da się robić wielką karierę bez takich kosztów życia prywatnego czy rodzinnego?
Pewnie koszty zawsze są, ale trzeba zachować rozsądek i umiar.
Aha. Okej. Okay. A myśli pan, że doszedłby pan do tego, do czego pan doszedł, gdyby na przykład spędzał pan więcej czasu z dziećmi? Pan odmawiał pewnych zleceń.
Myślę, że nic wielkiego by się nie stało, gdybym zrezygnował, bo ja robiłem mnóstwo różnych rzeczy, które nie zawsze miały znaczenie, które nie zawsze były istotne i można było je sobie odpuścić i nic złego by się nie stało. Oczywiście po to, żeby osiągnąć sukces, trzeba pracować, trzeba poświęcać na to mnóstwo czasu, ale mówię, gdzieś tam zachować rozsądek i umiar.
A styka się pan z młodym pokoleniem dziennikarzy teraz? Jakie ma pan, nie wiem, obserwacje, wnioski na temat?
Dosyć rzadko, no chociażby podczas takich wywiadów jak z panem tutaj. Myślę, że to młode pokolenie dziennikarskie poważnie traktuje to, co robi. Pan jest świetnie przygotowany do tej rozmowy,
dziękuję.
Tak? Sądząc po kwestiach, które poruszamy, po pytaniach, pan się do tej rozmowy świetnie przygotował. Pan wie, o czym rozmawiamy, pan wie, z kim pan rozmawia. Na tym polega dziennikarstwo, na tym polega wywiad, że wiemy, z kim rozmawiamy, że znamy dużo faktów i wiemy, o czym rozmawiamy. I to jest fajne.
To bardzo dziękuję, bardzo mi miło. I cieszę się, że tak pan postrzega, bo raczej spotykałem się z opiniami, że dzisiaj raczej informacja jest szybko podawana, bez weryfikacji, bez sprawdzania źródła, że...
To są, zdarza się dosyć często, to są te przekazy internetowe, to jest kreowanie się trochę przez młode osoby, które tak naprawdę niewiele wiedzy mają, ale w jakiś sposób są tam popularne w internecie i one starają się kreować siebie na wszechwiedzących guru. I czasem mnie to śmieszy, czasem mnie to przeraża i myślę, że dziennikarstwo to jest poważny zawód i więcej pokory i więcej pracy nad tym, co się robi.
To piękne słowa. A to jeszcze chciałbym zapytać w takim razie, czy to jest zawód trudniejszy dzisiaj niż był w pańskim takim prime, powiedzmy, tych lat 90., kiedy co prawda były pisma kolorowe, ale nie było na przykład internetu. I jak sobie na przykład spojrzymy na pańskiego syna, na Filipa, no to on też wielkie sukcesy w tej dziedzinie odnosi, też jest znany, rozpoznawalny, popularny. No i wydaje mi się, że pan nie mierzył się z taką na przykład falą hejtu, bo Filip ma bardzo skrajne często opinie, że albo ludzie go bardzo cenią, kochają, uwielbiają, albo wylewa się naprawdę na niego duża, duża fala hejtu. I jak pan to postrzega ze swojej też perspektywy?
To jest trudno porównywać, dlatego że czasy są zupełnie inne. Natomiast jeśli chodzi o pracę dziennikarską, na pewno ona w tej chwili wymaga więcej skupienia, więcej uwagi. Źródła, tych źródeł mamy znacznie więcej. Tak? Kiedyś liczba źródeł informacji była ograniczona. To była Polska Agencja Prasowa. To były lokalne newsy, które jakoś tam spływały,
tak,
światowe agencje i tyle. W tej chwili źródeł informacji, czasami sprzecznych, czasami fejkowych, jest tyle, że trzeba to sprawdzać, trzeba weryfikować, trzeba być bardzo ostrożnym w podawaniu informacji, podawać informacje sprawdzone, pewne, zweryfikowane. To jest trudne. To jest trudne, ale jeśli dziennikarstwo ma być rzetelne, to tak właśnie należy pracować.
To żebyśmy tak pracowali. Nam tego sobie życzę i nam wszystkim. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Że pan przyszedł. Przymiło było
porozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zygmunt Heiser.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.